z żoną na wernisażu, wie pan, to są jednak rzeczy ważniejsze. Od polityki. Od polityki.
Naprawdę?
Rodzina od polityki. Pan.
Ha, bo rodzina, ja myślałem, że sztuka.
Z żoną, aha, to rodzina. Tak, więc dużo ważniejsze od polityki, chociaż polityka też jest bardzo ważna i dlatego jak tylko wróciłem do domu, to przeczytałem wpis na Platformie X, no i tam jest napisane, że tutaj jest ten artykuł chyba 6, paragraf czy punkt 3 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, który zabrania uczestniczenia w organizacjach, które by działały przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i to się doskonale składa, bo ani Projekt 71, ani Stowarzyszenie Rozwój Plus z tymi celami się nie kłóci. Co więcej, wspiera te cele, dlatego że Stowarzyszenie Rozwój Plus powstało po to, żeby poszerzać, żeby łączyć, żeby zachęcać ludzi do tego, żeby razem z nami działali na rzecz najważniejszego celu, czyli obalenia tego fatalnego rządu.
I temu ma służyć nowa rada, do której każdy z panów może się zapisać, jeżeli się wpisie w Prawie i Sprawiedliwości, którą ma powołać w najbliższych dniach Jarosław Kaczyński, ale decyzja już zapadła, do której każdy z panów może się zapisać, jeżeli wystąpicie z tego stowarzyszenia, członkostwo w którym, zdaniem Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości, nie da się połączyć z członkostwem w Prawie i Sprawiedliwości.
Panie redaktorze, to jeżeli zostanę zaproszony do jakiejkolwiek rady ekspertów w Prawie i Sprawiedliwości,
trzeba się zgłosić,
to ja tak z przyjemnością, to będzie dla mnie zaszczyt, żeby w takim ciele uczestniczyć. Pracuję w zespołach programowych i jest moim celem to, żeby Prawo i Sprawiedliwość było partią, która przyciąga jak najwięcej wyborców. I jestem przekonany jednocześnie, że żadna tu moja działalność nie jest sprzeczna ze statutem, a jeżeli będą co do tego jakieś wątpliwości, to ja będę z uśmiechem na twarzy wyjaśniał, dlaczego one są niezasadne.
Ale wie pan co, ja mam takie wrażenie, nie chcę pana tutaj dręczyć i zanudzać państwa też.
Nie, ale niech pan pyta, niech pan pyta.
No, mam takie wrażenie, że tu... że tutaj nie ma takiej możliwości już opcji po wczorajszych obradach Prezydium Komitetu Politycznego, po wczorajszej wypowiedzi bardzo radykalnej pana Bochenka, chyba go nie widziałem jeszcze takiego ostrego wobec kolegów, nie ma możliwości, żeby być i tu, i tu. Jak pan będzie musiał wybrać, bo wygląda na to, że będzie pan musiał wybrać, no to co?
Panie redaktorze, to jest tak, jakby pana zapytali, czy pan by wybrał, nie wiem, w jakich redakcjach pan teraz działa, czy TOK FM, czy jakąś inną, nie wiem, czy politykę, czy gazetę wyborczą i pan by musiał wybierać. Wie pan, ja...
No tak czasami
nie
bywa,
muszę,
jakby ja chciał
nie
pasować muszę... w trójce teraz, to patrzę ja, na mojego ale... szefa przez szybę, on by się wściekł i bym dostał pana od razu.
No właśnie, widzi pan, i pan był w trudnej sytuacji, a ja nie będę w trudnej sytuacji, bo nie będę musiał wybierać, bo znam statut Prawa i Sprawiedliwości, jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości od 14 lat i chcę być członkiem Prawa i Sprawiedliwości i to, że jestem członkiem Prawa i Sprawiedliwości w żadnym wypadku nie przeszkadza w tym, żeby być też członkiem Stowarzyszenia Rozwój Plus, czy też innych
jak
stowarzyszeń.
Jak partia panu powie, że przeszkadza, to co?
Ale panie redaktorze, no...
No ona to mówi.
Ale panie redaktorze, raz jeszcze, stowarzyszenie zostało powołane w tym tygodniu. Jestem przekonany, jest cała ścieżka w statucie opisana, związana z tym, o czym pan teraz mówi i ja jestem przekonany po prostu, bo ja akurat widziałem jako członek, założyciel wszystkie dokumenty statutowe też tego stowarzyszenia, że to stowarzyszenie absolutnie nie wpisuje się w artykuł 6, punkt 3 Statutu Prawa i Sprawiedliwości, którego dotyczył wczorajszy wpis. Ja jestem tego po prostu absolutnie pewien. Nie jestem prawnikiem, ale moi koledzy, bardzo wybitni prawnicy, absolutnie to potwierdzają, też członkowie Prawa i Sprawiedliwości. Także ja się czuję tutaj naprawdę z tym zupełnie bezpiecznie.
Ale ja rozumiem to pańskie poczucie. No to fajnie jest czuć się bezpiecznie. Taki,
tak.
To jest bardzo miłe uczucie, poczucie bezpieczeństwa.
Też tak uważam.
Ale jest źle, kiedy ono jest fałszywe.
A, to prawda, ale w moim wypadku z pewnością ta sytuacja nie ma miejsca, ponieważ bardzo jasno czytam statut Prawa i Sprawiedliwości, tak jak powiedziałem, partii, w której jestem od 14 lat i w której naprawdę, wie pan... Ja tutaj mówią niektórzy ludzie, którzy myślę ogólnie źle życzą Prawu i Sprawiedliwości, że to są jakieś próby rozbijania. Ale jak ja mógłbym uczestniczyć w próbach rozbijania, skoro 4 maja wspólnie z Patrykiem Jakim organizujemy spotkanie z cyklu Zmień nasze zdanie. No, pan tę mapę polityczną Prawa i Sprawiedliwości zna doskonale, no to pan wie, że my z Patrykiem jesteśmy w na dwóch krańcach to niekoniecznie, bo jeśli chodzi o te dwa krańce, to razem z moim innym kolegą Januszem Kowalskim, panem posłem Januszem Kowalskim, my mamy taką ideę fix, że Prawo i Sprawiedliwość to powinna być partia od Janusza do Janusza. I na jednym tutaj właśnie partia końcu Januszów. Stoi... Nie tylko dla Januszów. To jest coraz rzadsze imię, choć mi się podoba.
Ale symboliczne.
Symboliczne dla czegoś, co myślę, że jest bardzo pozytywne, czyli większość osób, które znam, które mają takie imię jak ja, jest troszeczkę starszych, uśmiechniętych, spogodnie pochodzą do życia. Ale wracając, od Janusza Kowalskiego do Janusza Cieszyńskiego i ze wszystkimi, którzy chcą być pomiędzy i razem z nami budować lepszą Polskę. Bo dzisiaj, panie redaktorze, to, że my rozmawiamy o sprawach Stowarzyszenia Prawa i Sprawiedliwości, odwraca naszą uwagę od najważniejszego. Od tego, jak fatalna jest jakość rządów w Polsce w 2026 roku.
Super.
Ja nie wiem, czy super, ja uważam, że fatalnie.
Nie, wszedł pan w tę rolę właśnie,
że fatalnie.
Polityk PiS musi wejść, znaczy jak przyjdzie do radia, to trzeba powiedzieć, niech pan jeszcze powie coś złego o Tusku.
Ale absolutnie, ale panie doktorze, ja mogę też o innych ministrach z jego rządu i mogę na faktach. Czy pan wie, że po ograniczeniach limitów w NFZ-cie kolejki w kolejnych szpitalach na badania, które zlecają lekarze, wydłużają się o ponad rok? Ja zrobiłem taki automat, który analizuje codziennie, jak z dnia na dzień się zmieniają te terminy, które podaje NFZ. I każdego dnia dostaję informacje o kolejnych szpitalach, które przekładają pacjentów nawet na rok naprzód.
Dlaczego było wiadomo, że to będzie katastrofa. Mówiliśmy o tym w radiu, jak tylko
ja też o tym mówiłem. I to jest coś, co mnie interesuje
najbardziej. Ale to nie uratuje pana w PiSie.
Ale panie redaktorze, właśnie, a ja jestem przekonany, że właśnie to, że to jest taki mój wkład w Prawo i Sprawiedliwość, że ja takie rzeczy śledzę. Mówię o tym koleżankom, kolegom, oni dzięki temu też prowadzą swoją działalność w swoich okręgach i właśnie to, że my będziemy na danych konkretnie punktowali, co ten rząd robi fatalnie, myślę, że właśnie to da nam kolejne procenty głosów.
Jakbym był szefem jakiejś partii i miał takiego aktywnego członka, to oczywiście bym go hołubił.
Ale pan jest od zawsze bezpartyjny, chociaż w sercu chyba partia Donalda Tuska, nie?
Partia Polska.
A pan wtedy nie był w radiu, jak Donaldowi Tuskowi tamten był tort i tak dalej?
Oczywiście.
No właśnie.
Oczywiście. Był zresztą pyszny.
Maja urodziny, to chyba nie jest piątek, ale może kiedyś będzie piątek, to pan mnie zaprosi.
Niech pan wpada, naprawdę.
A też pan mi tort. Nie, no myślałem, że od pana dostanę tort.
To chyba jubilat stawia tort, nie?
Jak a wtedy też tak było?
Już nie pamiętam, jak było.
A chyba było tyle lat temu.
Dobrze, ale wracam do pańskiego problemu. Działalność w radach,
problemu.
W ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus jest działalnością sprzeczną z interesami Prawa i Sprawiedliwości. Ta dzisiejsza decyzja... Tak.
To jest wpis,
to mówił na żywo, sam słyszałem. Tak. Rafał Bochenek.
Czasami...
Rzecznik.
Panie redaktorze, ja się opieram na wpisie, na X-ie. No pewnie też pan, ja nie chcę wyjmować telefonu, bo mamy audycję, ale pan z pewnością jest w stanie ten wpis szybko odnaleźć. I w tym wpisie, tak jego sens myślę oddam szybciutko, jest tak... czy prezydium Komitetu Politycznego, czy władze Prawa i Sprawiedliwości zwracają uwagę członków na artykuł 6 punkt 3 Statutu Prawa i Sprawiedliwości. I ja właśnie dokładnie sobie szybciutko to przejrzałem, bo tam trochę miałem w głowie, ale chciałem być 100% pewny. I ja powtarzam raz jeszcze. Stowarzyszenie Rozwój Plus w żadnym wypadku tego punktu nie narusza. I dlatego ja jestem pewien, może ktoś ma jakieś wątpliwości i to jest wtedy mój obowiązek, żeby te wątpliwości rozwiać i wyjaśnić, tak jak dzisiaj u pana redaktora w audycji. I myślę, że to się uda. Także...
Gdzie prawica się dzieli, tam Tusk się weseli. W ten sposób wpisuję pana do partii Tuska, bo pan dzieli prawicę.
Ale dlaczego ja dzielę prawicę?
Zdaniem Tobiasza Bochańskiego, też pana kolega.
A pan Tobiasz Bochański pisał coś do mnie? Nie, wydaje mi się, że to było tak. Wydaje mi się, że było to rzucone w eter właśnie dlatego, że przypuszczam, że niektórzy myślą, że charakter tego stowarzyszenia jest zupełnie inny niż jest w rzeczywistości. I dlatego ja jestem dzisiaj u pana redaktora. Zaraz idę do Sejmu, będę rozmawiał z kolegami, z koleżankami.
Pan Morawiecki na prezydium.
Ale jak pan z pewnością wie, ta uchwała zapadła wtedy, kiedy pan premier Mateusz Morawiecki no nie był na prezydium, bo był w Telewizji Republika. Zresztą wszystkim polecamy Telewizję Republika i oglądanie ciekawych
programów. Bo trochę traci ostatnio, to trzeba pomóc. Ja rozumiem.
No, na pewno i tak jest dalej nad TVN-em, także
spokojnie. Nie? To się zmieniło.
Nie wierzę za bardzo, ale sprawdzę.
To ja śledzę. Pan śledzi te badania, a ja śledzę...
Jakby pan zamiast badań oglądał Republikę, to by mieli wyższą oglądalność.
No tak, to oczywiście. Niech pan się obróci, mamy podgląd na Republikę tutaj. Państwo, którzy oglądają transmisję, mogą się przekonać, że tak jest.
Czyli pan się zalicza.
Właśnie nie wiem, jak to jest, bo to jest jakieś publiczne odtworzenie.
Dobra, zostawiam. Nielsen pewnie oszustwo jest, wie pan. Znana sprawa.
No dobrze. Ale właśnie wczoraj pan Morawiecki oczywiście pojechał do Republiki, to fajnie, bo jest aktywność istotna. Chociaż dzisiaj chcieliśmy go tu zaprosić, już się nie udało, ale udało
jak?
Się pana.
Ale jak? Przecież ja dostałem zaproszenie, to pan woli kogo innego zaprosić, no to teraz to łyso mi będzie.
Nie, łyso to nie, no. Nie. W wieku.
Nie. Coraz łysiej, muszę przyznać.
Ale wracam do pytania, które jest bardzo poważne. Czy jeżeli władze Prawa i Sprawiedliwości uznają, że to się nie da połączyć?
Ale tak nie uznają.
Wygląda, że tak uznały.
A jeżeli władze Prawa i Sprawiedliwości powołają Jacka Żakowskiego na honorowego prezesa, no to się też nie wydarzy. No
to by było fajne, zrobilibyśmy tort tutaj, wtedy zapraszam.
A, czyli wtedy jednak tort.
Ale to wtedy
ja to się nie wydarzy, bo tak jak panu powiedziałem, ja doskonale wiem, jakie są cele Stowarzyszenia Rozwój Plus i one w żadnym wypadku, w żadnym aspekcie nie są sprzeczne z celami Prawa i Sprawiedliwości. Mamy wspólne cele z kolegami i koleżankami z
Prawa
i Sprawiedliwości.
Czyli myśli pan, że pan Bochenek wróci do rozumu, mówiąc krótko, i przestanie uważać, że to stowarzyszenie jest sprzeczne?
Ja bardzo lubię Rafała i w ogóle nigdy bym nie powiedział tak nieelegancko, jak pan teraz powiedział, że to wracać do rozumu.
To było opisowe, nieoceniające.
Nie eleganckie, przyzna pan. Więc absolutnie nigdy bym tak nie powiedział. I tak jak mówię, widziałem wpis na X-ie, jestem przekonany, że tę sprawę wyjaśnimy, dlatego, że nasz cel jest jeden, panie redaktorze, taki, żeby wygrać wybory, a to się wydarzy wtedy, kiedy wystartujemy razem, kiedy zbierzemy dużo głosu, bo metoda Donta premiuje te wygrywające największe partie, i żeby to się wydarzyło, to na to właśnie będzie pracowało Stowarzyszenie Rozwój Plus.
Mm-hmm. Wspierając Przemysława Czarnka jako kandydata na premiera.
Panie redaktorze, ja rozmawiałem z Przemkiem Czarnkiem dwa razy w tym tygodniu właśnie o sprawie. Akurat mamy taki dzień, gdzie dużo mówimy o ochronie zdrowia i Przemek wie, że ja się tym tematem interesuję. Rozmawialiśmy właśnie o tym, żeby na danych, na faktach punktować tę złą władzę, bo pan mówi, sam pan mówi, wiedzieliśmy, że będzie katastrofa. I my też wiedzieliśmy, mówiliśmy o tym.
Ostrzegaliśmy, prosiliśmy, żeby tego nie robić.
Mówiliśmy o tym, tak. Widzi pan, jak tak dalej pójdzie, to my będziemy w jednym rzędzie z panem redaktorem punktować ten rząd i mam nadzieję, że wtedy ludzie wybiorą właśnie Prawo i Sprawiedliwość, który jest najlepszą
alternatywą. Różnica polega tylko na tym, że dziennikarze punktują ten rząd, poprzedni i następny, a wy punktujecie tylko ten, który nie jest wasz.
No, drobiazg, jest tak, jakby pan miał pretensje do żołnierza, który tam celnie próbuje strzelać, że też celnie sobie w stopę nie strzelił. No wie pan, to jakby absurdalna.
Nie podejmę tego wątku, bo jest bardzo ciekawy z punktu widzenia...
Może kiedy indziej.
Z punktu widzenia etyki służby. Janusz Cieszyński był z nami.
Wszystkiego dobrego
panu. Poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Państwu na weekend życzę. Słoneczko wychodzi.
No jest, oczywiście. Teraz informacja, a po informacjach komentatorzy.
Autopromocja. w sobotnim poranku TOK FM. Aleksander Kwaśniewski o tym, że Polska jest dziś w trudnym momencie historii. Szkoda nam było każdej kuli, jak Marek Edelman opowiadał o powstaniu w getcie. Donald Trump atakuje papieża i kreuje się na zbawiciela. Co na to jego wyborcy? Serdecznie zapraszam w sobotę od 7 do 9. Aleksandra Karasińska.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
Co robisz, że biznes idzie Ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
A koszty?
Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
Jakie buty i torebki na wiosnę? Na eobuwie.pl znajdziesz topowe marki. Reebok, Beverly Hills Polo Club, Gino Rossi czy Guess. Bo eobuwie wie, co nosić, gdy zaczyna się nowy sezon. Sprawdź na eobuwie.pl, w aplikacji i sklepach stacjonarnych.
Dobra wiadomość dla fanów Lego. W salonach Empik trwa festiwal waszych ulubionych klocków. Aż 50 zł rabatu przy zakupie zestawów Lego za minimum 200 zł. Albo 20 zł rabatu przy zakupach klocków Lego za minimum 100 zł. Wybieraj spośród serii Lego Friends, Creator, Ninjago, Minecraft, Super Heroes i wielu innych. A jeśli wolisz zakupy online, to na Empik.com czekają wybrane zestawy Lego w super cenach. Witaj w klubie kupujących więcej za mniej. Empik.
Już dziś z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL, cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I sok pomarańczowy Solevita, 1 litr, 3 butelki plus 3 gratis. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji.
Lidl, to się opłaca.
Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.
A Mariany dostają Powera i kupują taniej na wiosennej wyprzedaży w Media Expert.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Realme 16 Pro, 512 giga. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 1999 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
Jak tak, to Allegro.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
Dochodzi 8.22. Marta Perchuć-Burzyńska. Zapraszam na informacje TOK FM. Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego jest sprzeczne ze statutem Prawa i Sprawiedliwości, przekonuje rzecznik PiSu i grozi członkom Rozwoju Plus konsekwencjami dyscyplinarnymi. Janusz Cieszyński, poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek Stowarzyszenia Rozwój Plus, podkreślał w poranku TOK FM, że jego działalność nie jest niezgodna ze statutem PiSu, a jak trzeba będzie, to tu cytat z uśmiechem będzie wyjaśniał wszystkie wątpliwości. Lubelska prokuratura okręgowa wszczęła śledztwo w sprawie związanej z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomirem Cęckiewiczem. Jak tłumaczą śledczy, chodzi o potencjalne niedopełnienie obowiązków przez urzędników z Kancelarii Prezydenta i dopuszczenie osoby nieuprawnionej do udziału w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Wyraźny jest spadek cen na stacjach benzynowych. Litr benzyny 95 ma kosztować dziś maksymalnie 6,04 zł, a diesel 7,18. Cena oleju napędowego na stacjach w ciągu tygodnia spadła o ponad 60 groszy. Od drastycznej sytuacji na rynku ziemniaka informuje prezes Polskiej Federacji Ziemniaka Tomasz Bieńkowski o drastycznie trudnej sytuacji. Rolnicy mają od 700 tysięcy do miliona ton niesprzedanych warzyw i konieczne jest ich zagospodarowanie, inaczej producentom grozi bankructwo. Teraz czas na informacje sportowe w TOK FM.
Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Mateusz Stanicki, witam. Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić ogłosił szeroką 37-osobową kadrę na ten sezon. Największym nieobecnym jest kapitan Bartosz Kurek, ale zabrakło też Łukasza Kaczmarka czy Norberta Hubera. Na liście znalazły się za to m.in. wracający po rocznej przerwie Mateusz Bieniek. Nowym kapitanem został Aleksander Śliwka. Pierwsze zgrupowanie rozpocznie się w Spale 3 maja. Polska reprezentacja przed rozpoczęciem rywalizacji w Lidze Narodów rozegra mecze towarzyskie w Sosnowcu i Katowicach w dniach 20-23 maja. Przeciwnikami będą Bułgaria, Serbia i Ukraina. Jan Bedanek nie będzie najlepiej wspominał meczu ćwierćfinału Ligi Europy z Nottingham Forest. Piłkarz FC Porto wyleciał z boiska już w 8 minucie meczu, a jego osłabiony zespół przegrał to spotkanie i odpadł z rozgrywek. Dalej zagra Matty Cash, jego Aston Villa gładko pokonała Bolonię, a w półfinale zobaczymy jeszcze SC Freiburg i Sporting Braga. Przygotowująca się do Mistrzostw Świata Dywizji 1A reprezentacja Polski w hokeju na lodzie pokonała w towarzyskim meczu w Budapeszcie Węgry 4-0. Rewanż odbędzie się dziś. Jan Zieliński i Brytyjczyk Luke Johnson przegrali z Brazylijczykami Orlando Luzem i Rafaelem Matosem 4-6, 4-6 w ćwierćfinale gry podwójnej tenisowego turnieju ATP na kortach ziemnych w Monachium. Natomiast w halowym turnieju w Stuttgarcie o awans do kolejnej rundy powalczy Iga Świątek. Jej rywalką na drodze do półfinału będzie dziś Rosjanka Mira Andrzejewa. Aby rozwiązać sporne kwestie dotyczące toru Poznań, potrzebne są decyzje urzędników, uważa prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego. Tor został we wtorek zamknięty za przekroczenie norm hałasu, ale dobę później ponownie otwarty, a sprawą zajmie się teraz sąd. To jednak nie zmienia faktu, że hałasu już bardziej obniżyć się nie da, mówi dziennikarz motoryzacyjny Maciej Jermakow.
Tor Poznań jest naprawdę cichym obiektem i tor Poznań w te 55 dB spokojnie się w tym momencie wpisuje, ale na dwóch ulicach w pewnym momencie, to było około 15 lat temu, prezydent Poznania zmienił te normy na 50 decybeli. No i te 50 decybeli to już jest limit, którego mając tor po prostu nie da się osiągnąć.
Na razie tor pozostanie otwarty po tym, jak decyzja o jego zamknięciu wywołała w środowisku duże oburzenie. W sprawę zaangażowało się Ministerstwo Sportu i Turystyki, które chce rozwiązać problem na poziomie formalnym. W sporcie to wszystko. Przed nami prognoza pogody.
Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
Na wschodzie i południu może trochę popadać, poza tym sporo przejaśnień. 11 stopni na północy, w centrum do 15, podobnie na wschodzie, na południu 17, a na zachodzie 19 stopni.
Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w Tok FM, 26 minut po 8 w tej chwili. I zaczynamy spotkanie komentatorów. Profesor Anna Wojciuk, Uniwersytet Warszawski, Jędrzej Bielecki, Rzeczpospolita i Mateusz Macini, dziennikarz, współpracownik Gazety Wyborczej, tygodnika Polityka, Uniwersytet Civitas. Witajcie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
No, bardzo ciekawie się zrobiło po Węgrzech. Bardzo się cieszymy wszyscy, że Orban wreszcie przegrał, ale czy będziemy się tak bardzo cieszyli, że Madziar wygrał, to jest chyba jeszcze znak zapytania, że to właśnie Madziar wygrał. Czy to jest ten Tusk na Węgrzech, którego demokraci, liberałowie by chcieli? A już idzie następna fala, na czele której stoi były prezydent Rady w Bułgarii i wygląda na to, że za chwilę będziemy mieli, jak tutaj się zgodziliśmy w zasadzie z profesorem Markowskim, trzech Fico w Europie zamiast Orbana i Fico, jak było wcześniej. Co to znaczy dla nas, czyli dla Unii Europejskiej, bo właściwie to jest główne pytanie. Jędrzej Bielecki.
Myślę, że nie możemy stracić tej perspektywy porażki Viktora Orbana. To był symbol tego populizmu, tego nacjonalizmu, to był wzór, dlatego do pewnego stopnia przynajmniej Donald Trump...
Trendsetter taki, prawda?
Trendsetter, dlatego że on pokazał, jak można w warunkach demokracji jednak w ramach Unii Europejskiej, w ramach NATO zbudować system coraz bardziej autorytarny, który przypominam jeszcze 3-4 lata temu, chociażby kanclerz Merkel absolutnie aprobowała w tym sensie, że nawet nie wyrzucała Fideszu z Europejskiej Partii Ludowej. Więc to jest sukces gigantyczny. Ja miałem
miałem taki wywiad prawie już 2 lata temu z Peterem Madziarem. Wtedy się spotkaliśmy w takim jednym z mieszkań w Budapeszcie. To było niedługo po tym skandalu obyczajowym, który rozpoczął tą całą aferę. Siedzieliśmy sobie w kuchni, pamiętam, on miał 5 współpracowników czy 4 młodych ludzi. Był w stanie zaoferować puszkę coli. Mówił, słuchaj, ja szturmuję rowerem armię. Ja mam swoje konto na Facebooku i nic innego nie mam. I ja sobie tak pomyślałem, wychodząc z tej długiej rozmowy, że to nie będzie sytuacja taka jak w Polsce. To nie jest wielki aparat, tak jak Tusk zbudował. To jest coś, co jest, będzie, no, będzie pewną fazą i to zniknie. I wtedy, jak teraz sobie czytałem jeszcze raz, on był bardzo konsekwentny w wielu sprawach. Dzisiaj na przykład rozważa się kwestię jego podejścia do Ukrainy, prawda? Tego, że on mówi, że owszem, odblokuje, daje do zrozumienia, że odblokuje te 90 miliardów funduszy, pożyczki strategicznych dla Ukrainy, no ale na przykład, że nie będzie wysyłał broni do Ukrainy, że nie zgadza się na przyspieszone
wejście
do Unii i tak dalej, i tak dalej. On mi wtedy mówił bardzo jasno, bo od tego czasu on praktycznie nie udziela wywiadów, jest bardzo ostrożny. Wtedy zdobył się na taką szczerość, to jeszcze był ten etap pierwszy. I on mówi, słuchaj, jestem w kraju, który od tylu lat jest masakrowany tym propagandowym przesłaniem, że ludzie nie zmienią swojego poglądu bardzo szybko i muszę to brać pod uwagę. Jeżeli ja bym coś pozytywnego o tej Ukrainie w tej chwili powiedział, to ja bym stracił od razu większość tych członków.
Czyli
on to od razu powiedział wtedy.
Udaje gorszego niż jest, twoim zdaniem?
On powiedział, że ja nie wygram tych wyborów, jeżeli nie przejmę części elektoratu Fideszu. Mniej więcej oszacuje się, że jakaś 1/3 może ludzi, którzy poparli go w tym wielkim ruchu, no to są ludzie, którzy tak balansowali, trochę by za tym Orbanem pogłosowali, trochę nie. On się skoncentrował na moim zdaniem dwóch rzeczach. Przede wszystkim wykorzystać fatalny bilans gospodarczy, gigantyczną korupcję. On cały czas to powtarzał. On nie podnosił tematów cywilizacyjnych, na przykład, nie wiem, praw homoseksualistów, tylko on cały czas mówił, zobaczcie, jaka jest korupcja, zobaczcie, jaki jest stan dróg, zobaczcie, jaki jest stan kolei, zobaczcie, jaki jest stan szpitali, zobaczcie, ile ludzie nakradli tam. Ten poziom korupcji jest po prostu gigantyczny. I druga rzecz, na którą postawił, to są młodzi i elektorat tej wsi, tej gondy.
Dlatego czyli tam bardzo podobnie jak Radę w Bułgarii właśnie, ta sama agenda. Umiarkowanie prorosyjska, umiarkowanie eurosceptyczna, antykorupcyjna.
Ja bym był tutaj ostrożny,
to dlatego, że jest lepsza sytuacja gospodarcza, prawda? Nie ma aż takiej drożyzny i tak dalej.
Ja bym tutaj był w tym sensie ostrożny, że oczywiście to nie ma najmniejszego znaczenia. Kompletnie nie doceniłem 2 lata temu, czy prawie 2 lata temu Petera Madziara. Przede wszystkim nie docenił go Viktor Orban. On uważał, że tak jak zawsze podrzuci jakiś skandal korupcyjny, obyczajowy, powiedzmy.
No coś. I była próba.
Była próba? Nie wyszło.
No nie, w związku z
tym, i nie wypaliło.
Więc trzeba być ostrożnym dzisiaj także w jego ocenie.
Profesor Anna Wojciuk?
Zgadzam się z panem redaktorem, że to, co jest podstawą przyszłości Węgier, to to, jakie jest społeczeństwo i kto wybrał nowy rząd. I tutaj nie możemy się spodziewać jakiegoś radykalnie progresywnego zwrotu, bo po prostu tego typu wyborców jest już w tej chwili bardzo mało na Węgrzech po 16 latach tej propagandy, no ale też organicznie, tak? To nie był nigdy kraj silnie lewicowy, bo tam oczywiście była lewica, ale z umiarkowaną bardzo agendą. I to jest pierwsza rzecz. Druga, która mi się wydaje kluczowa, to jest, że trzeba odróżnić konserwatyzm jako zestaw wartości od autorytaryzmu. I te rzeczy nie muszą współwystępować. I myślę, że to będzie odróżniać jednak Madziara od Orbana, że wyznając dość podobne konserwatywne wartości, bo właśnie takie dokładnie jest społeczeństwo, jednak on będzie szanował zasady demokracji. Też już zapowiedział i zmianę stosunku do Unii Europejskiej, powrót do Międzynarodowego Trybunału Karnego, więc te wszystkie elementy, które charakteryzują rządy konserwatywne, ale jednak demokratyczne. I ja osobiście, nie jest to moja bajka, ale nie obawiam się konserwatyzmu jako samej ideologii. Ludzie oczywiście mają prawo mieć takie poglądy, to jest okej. Okay. Obawiam się autorytaryzmu i myślę, że jednak pod tym względem to będzie fundamentalny zwrot, bo na tej to była ważna część całych tych wyborów, obalenie rządu, który był zbudowany, systemu, który był zbudowany tak, żeby już nigdy wyborów nie przegrać. Tak samo to, co Madziar mówi o tym, jak mają być, co zamierza zrobić z mediami. Widać, że nie zamierza ich używać do teraz przejęcia do swoich celów, tylko ma plan taki, żeby zakończyć tę propagandę sączoną przez, kontrolowaną przez rząd media.
Zlikwidować informacje w mediach państwowych, no trudno mówić o publicznych. No to jest też postulat, który w Polsce przed wyborami i po wyborach się pojawił, żeby zamknąć TVP Info. Ale wiemy też, że to jest niezgodne z europejskimi standardami, że jednak jest Europejska Unia Nadawców, prawda, która jest częścią systemu europejskiego, europejskiego modelu demokracji i tak dalej. Czy można sobie wyobrazić taką demokrację europejską bez mediów publicznych, jak właściwie zapowiada Madziar? No to jest duże pytanie moim zdaniem.
Sądzę, że po 16 latach wykorzystywania mediów na Węgrzech w taki sposób, jak one były wykorzystywane, pewien radykalizm w jego wypowiedziach jest uzasadniony. Co, jak ostatecznie to się rozstrzygnie, to moim zdaniem jeszcze nie jest przesądzone. To są tylko takie pierwsze sygnały. Może to będzie oznaczało, że zostanie zamknięte to, co było. Nie oznacza to, że nie powstanie nowego. Coś zupełnie nowego, jakaś no opcja zerowa. To,
tak
to mi się wydaje
się zostało,
jedyną sensownym rozstrzygnięciem po 16 latach.
Mateusz Macini.
Ja trochę postawię wotum separatum na analizy porównawcze pomiędzy Wiktorem Orbanem a innymi politykami Europy Środkowo-Wschodniej czy Bałkan, dlatego że my trochę chyba zapominamy, w jakich warunkach systemowych Orban przez te 16 lat mógł sobie uszczelniać system.
Po pierwsze, w sensie, że miał większość konstytucyjną?
Po pierwsze, miał większość konstytucyjną, po drugie stworzył państwo, które nawet nie było państwem skorumpowanym, tylko mafijnym. I tutaj podstawowa różnica jest taka, że w państwie skorumpowanym nie ma większego znaczenia, jakie masz orientacje ideologiczne i kogo znasz, jeżeli masz właściwą ilość pieniędzy i dajesz ją pod stołem, coś jesteś w stanie wszystko załatwić. Tutaj to tak nie działa, dlatego że ta kooptacja zasobów państwowych wychodziła daleko poza instytucje publiczne, wchodziła do sektora prywatnego, który został zoligarchizowany. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy...
Czyli brali tylko
na przykład
swoich.
Polską a Węgrami. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, nie zapominajmy o tym, że my żyjemy w erze, która jest naznaczona polityką populistyczną i silnie spersonalizowaną, co na przykład było widać w relacjach Orbana z Trumpem. Nawet nie w Węgrach ze Stanami Zjednoczonymi, tylko bezpośrednio Wiktora Orbana jako osoby z Donaldem Trumpem, czy tym J.D. Vance'em jako osobą. Ivan Krastev i Timothy Gartonasz często mówią, że Wiktor Orban to był Fidel Castro europejskiej populistycznej prawicy. No bo on był takim Fidelem Castro, dlatego że on stworzył jakiś system, który z punktu widzenia inżynierii politycznej był znacznie bardziej zaawansowany niż cokolwiek, co my widzieliśmy gdzieś indziej, a z punktu widzenia wojen kulturowych, które były tak bardzo ważne, dalej są dla J.D. Vance'a, dawał jakby radiację, która była dużo, dużo większa niż wynikałoby z funkcji tego kraju. Przecież on był premierem malutkiego kraju w Europie Środkowo-Wschodniej, który ma 10 milionów mieszkańców. W jakim scenariuszu my byliśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której to on daje wkład ideologiczny do dokumentu, który się staje dokumentem programowym dla prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli The Project 2025. Bo to o to w tym wszystkim chodziło. Więc to, że Orban, ja się zgadzam tutaj z przedmówcami, że ważne, nie można bagatelizować tego, co się stało, odsunięcie Orbana od władzy z gigantycznym sukcesem kampanijnym, politycznym, strategicznym. Też pamiętajmy, że Madziar tak na dobrą sprawę zbudował partię, która jest kwintesencją partii populistycznych, bo też jest wodzowska, więc tam dużej zmiany nie będzie. Nie będzie donoszenia na Unię Europejską, do Moskwy. Ja to biorę.
No dzięki. To ja biorę informacje, a za chwilkę wracamy.
Autopromocja.
Halo, dzień dobry, bo ja strasznie kocham poezję i słyszałam, że kiedyś był taki program Nocne Harce, ale ja zaspałam. Kiedyś to powtórzycie może?
Dla wszystkich harcowników i niedoszłych harcowniczek Nocne Harce powracają.
Nocne Harce. Audycja, wydarzenie. Na żywo z piątku na sobotę. Chwilę po północy. Zaprasza Cezary Łasiczka. Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Wielkie wietrzenie magazynów w RTV Euro AGD. Poczuj powiew okazji i skorzystaj z obniżek na tysiące produktów. Na przykład pralka Candy Smart Pro Slim 7 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1198 zł. Teraz za 1098. A dodatkowo nawet do 50 rat 0% i aż do sierpnia nie płacisz. RRSO 0%. Promocje do 27 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
Au! Znów ten ból.
Bolesna zmiana w jamie ustnej?
Mhm.
To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
O.
Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
Dezaftan. Szybki sposób na afty.
To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
Wiosenna wyprzedaż w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do sierpnia nie płacisz. RSO 0%. Media Expert.
Święto polskiego designu w Warszawie. Targi rzeczy ładnych już 18 i 19 kwietnia w Expo 21. Aż 350 wystawców. Premiery, debiuty, najlepsze marki. Chodźcie na Targi rzeczy ładnych wiosna. To będzie wydarzenie roku. Też tam będę. Kasia Zielińska.
To co, Marian? Rowery?
No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
A raty jakie mają?
Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
Aniu, to był miły wieczór. Buziak na pożegnanie?
Jasne.
Coś nie tak?
Chyba jednak nie czuję mięty.
Ten wieczór dla Marka zakończył się jak zawsze. A wystarczyło, żeby zastosował suplement diety Halitomin. Jego oddech pozostałby świeży, a Anna by nie uciekła. Halitomin zawiera wyciąg z ziela tymianku na długo odświeżający oddech. To niewątpliwie szansa dla Marka na udane spotkania. Halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm.
Wiosenne super towary od MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2899. Teraz za 2449 zł. Dodatkowo produkt z akcji Zestawomania.
Magda, wszystko w porządku?
Przepraszam, migrena.
Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
Reklama.
Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8.40, Marta Perchuć-Burzyńska, zapraszam na informację TOK FM. Sejm przygotowuje się do odrzucenia drugiego weta prezydenta do ustawy o kryptowalutach. Rząd chce, żeby rynek kryptowalut nadzorowała Komisja Nadzoru Finansowego. Do przyjęcia tej ustawy zobowiązuje Polskę prawo unijne. Te przepisy są potrzebne w naszym krajowym rynku, mówił w TOK FM dyrektor Centrum Technologii Blockchain, profesor Krzysztof Piech.
Bez tej ustawy właściwie w Polsce od drugiej połowy bieżącego roku będą mogły działać tylko firmy zagraniczne, zalicencjonowane, no a nie polskie. Co to oznacza? Jeśli klienci firmy zagranicznej będą mieli jakieś problemy z opóźnianiem się wypłat i tak dalej, to nie będzie do kogo zwrócić się z prośbą o pomoc.
Głosowanie nad odrzuceniem weta prezydenta dziś w Sejmie. Do przegłosowania potrzebna jest większość 2/3 głosów. Po ograniczeniach limitów na badania w NFZ-cie kolejki w kolejnych szpitalach wydłużają się i to o rok. Mówił o tym w poranku TOK FM poseł PiSu Janusz Cieszyński. Nowe dane o kolejkach do lekarzy podał Narodowy Fundusz Zdrowia.
Ja zrobiłem taki automat, który analizuje codziennie, jak z dnia na dzień się zmieniają te terminy, które podaje NFZ. I każdego dnia dostaję informacje o kolejnych szpitalach, które przekładają pacjentów nawet na rok naprzód.
Najdłużej czeka się do neurologa i poradni specjalistycznych. W tych ostatnich przoduje okulistyka oraz stomatologia. W dniach nieobecności podróżującego po Afryce Leona XIV niedaleko Watykanu pojawił się papież w Papa Mobile. Zauważyli to ze zdumieniem turyści i pielgrzymi, którzy na portalach społecznościowych zamieścili wideo. Przy placu Świętego Piotra kręcono sceny do filmu Santo Subito w reżyserii Bertrando Bonello z Andrzejem Chyrą jako Janem Pawłem II. Film francuskiego twórcy określany jest jako thriller na temat procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. Dziś na północy i zachodzie najwięcej rozpogodzeń, w pozostałej części kraju już raczej zachmurzenie duże z przelotnym deszczem na wschodzie i południu. Termometry pokażą od 11 stopni na północnym wschodzie do 15 na przeważającym obszarze i do 20 na południowym zachodzie. Chłodniej na Helu, tam w okolicach 6 stopni.
TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w TOK FM, 43 prawie minuty po 8. Wracamy do rozmowy komentatorów. Profesor Anna Wojciuk, Jędrzej Bielecki i Mateusz Macini są z nami. No i po tym, co się stało na Węgrzech, jeżeli rzeczywiście, a mi się wydaje, że rzeczywiście tak jest, że Orban był Fidelem Castro, czy może jest Fidelem Castro, tylko już pokonanym, po inwazji amerykańskiej, tego magizmu w Europie. No jeżeli rzeczywiście tak jest, no to mamy kolejny taki sygnał, że cała ta maga zaczyna się chwiać. Mamy bardzo nieudaną kampanię w Iranie, niepopieraną właściwie przez nikogo poza Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Bardzo krytykowaną w Stanach Zjednoczonych, odrzucaną przez większość wyborców amerykańskich. Mamy kolejne porażki w relacjach z Europą. No, ostatnia awantura z panią Meloni spowodowana, no tak właśnie zdetonowana, można powiedzieć, bo też narastający problem przez krytykę papieża, która jest trudno akceptowalna nawet dla osób niewierzących, prawda? Bo jednak jesteśmy nauczeni, że tę wrażliwość religijną jakoś szanujemy, prawda? Obchodzimy szerokim łukiem i jest w Polsce zwłaszcza jest szczególnie chroniona przez kodeks karny, więc nie dziwnego, że się nawet z panią Meloni pokłócił. Czy to jest już faza schyłkowa tego, czegoś tak strasznie baliśmy, czyli tego nowego, rewolucyjnego, jak mówi jeden z politologów konserwatyzmu, czy tylko takie potknięcia? Jak się państwu wydaje, Anna Wojciuk?
Ja uważam, że jesteśmy już po szczytowym momencie tego ruchu i oczywiście Donald Trump jest istotnym akceleratorem dopalania się i pokazywania, jakie są implikacje tego rodzaju
dopalania
polityki.
Dopalania i wypalania.
Dopalania i wypalania, tak. Że bez niego uważam, że potrzebowalibyśmy jeszcze wielu lat, żeby zobaczyć tej heglowskiej dialektyce, do czego to prowadzi. Natomiast myślisz, on doprowadza to do absurdu.
Myślisz, że Orban by przeżył, gdyby nie Trump?
Myślę, że te rzeczy są splecione. Niekoniecznie. Niekoniecznie by przeżył. Trudno powiedzieć tak naprawdę.
Bo są tacy obserwatorzy w węgierskiej scenie, że mówią, że po wizycie wiceprezydenta Vansa, Orbanowi się pogorszyło.
Może tak, ale i tak by nie. Ale no tak, to trochę może się pogorszyło, ale i tak by nie wygrał tego. Także myślę, że już nawet na gruncie tego, do czego ten ustrój orbanowski doprowadził w samych Węgrzech, mogłoby to tam dojść do przerwania tej władzy, która oczywiście, zgadzam się, ma ogromny symboliczny wymiar, Trump, ale też dodajmy, że Benjamin Netanyahu też jest w tym obozie radykalnej, rewolucyjnej, populistycznej prawicy i on również kompromituje tę ideę, więc mamy trzech liderów, którzy, jeżeli chodzi o ten soft power globalny, zupełnie obniżają notowania tego ruchu z różnych powodów, wywołując rozmaite sprzeczności i napięcia. Także wydaje mi się, że jesteśmy w takiej fazie, tak jak
powiedzmy, że oni pociągną za sobą Kaczyńskiego w dół i Konfederację w dół i AfD.
Tak, i wywołują liczne sprzeczności też w tym ruchu przez to, że działają w sposób pozbawiony wszelkich ograniczeń, które jednak pomagałyby utrzymać jedność tego ruchu. Wykonują szereg gestów, z którymi po prostu już nie sposób sympatyzować, nie sposób ich bronić. Nie ma takiej normatywnej ramy, w których one by się mieściły, nawet w ramach tej prawicy. Jeszcze tylko jedną rzecz chciałam powiedzieć, że uważam, że jesteśmy w takiej fazie, jak trochę w 2007 roku wszedł w fazę kryzysu tak zwany neoliberalizm, prawda? Czyli przekonanie, że technokratyczne elity powinny wszystkim rządzić i że jest jedna właściwa polityka publiczna. I to nie jest tak, że od tego 2007 technokraci już nigdzie nie wygrywali. Ale to był moment istotnego zachwiania się tego paradygmatu, który rządził światem przez 15-17 lat. I od tego czasu, potem mamy już 2010, mamy Orbana, czyli wyłania się coś nowego, co moim zdaniem osiąga szczyt gdzieś po 10-kilkunastu latach i teraz doprowadza to właśnie do takiego kryzysu, czym był 2007 rok dla neoliberalizmu. I to nie znaczy, że już nigdzie oni nie będą dochodzić do władzy, bo to są wielkie procesy, procesy takie średniego zasięgu, prawda, kilkunastoletnie, ale sądzę, że otwiera się przestrzeń na wyłonienie się czegoś nowego i myślę, że jest przestrzeń na wyłonienie się pewnego nurtu, w którym znowu będzie miejsce na elity, ale elity, które będą bardziej świadome politycznego zakorzenienia polityk publicznych, a nie technokratyczne. Także sądzę, że ta logika może otwierać przestrzeń
tak,
na coś takiego.
Niektóre już nie będą zabierały badań profilaktycznych społeczeństwa, tylko będą się zastanawiały, jak to zrobić, żeby ich dostarczyć.
No ale też będą rozumiały, że nie ma jednej polityki publicznej, która jest technokratycznie słuszna, tylko to, co jest słuszne i niesłuszne, zależy od wartości ludzi, a one mogą być inne. I myślę, że to było...
Mogą ewoluować.
Mogą ewoluować, tak.
Aha. Mateusz Macini?
No ja się trochę nie zgodzę, dlatego że ja myślę, że nie możemy przede wszystkim wrzucać do jednego worka wszystkich tych reakcyjnych prawicowych partii w Polsce i nie możemy też, w Europie, przepraszam, i nie możemy też wrzucać do jednego worka ich relacji z Trumpem, dlatego że czy personalnie czy systemowych, czy takich infrastrukturalnych. Dlatego, że czym innym zupełnie była symbioza Fideszu z ruchem MAGA na Węgrzech, a czym innym jest symbioza Prawa i Sprawiedliwości. Już nazywając rzeczy po imieniu, co innego dawał Orbanowi Trump, a co innego dają Amerykanie, na przykład PiS-owi. Dlatego, że ta relacja pomiędzy Budapesztem a Waszyngtonem przez ostatnie lata była głównie nacechowana kulturowo i związana z takimi tematami, które były całkowicie abstrakcyjne. I wielu ludzi, którzy analizowało strukturalnie te związki, powiedzą wprost, Trump nic nie dał Orbanowi. Ja się zgodzę z tym, że on gnił od środka, że ten reżim musiał upaść, ale na przykład nie wykluczam takiego scenariusza, w którym na przykład, nie wiem, rok przed wyborami dochodzi do jakiejś gigantycznej akceleracji inwestycji infrastrukturalnych amerykańskich na Węgrzech i Orban utrzymuje się u władzy, dlatego że wtedy rzeczywiście ten sojusz na coś się przekłada. A jeżeli na Węgrzech zdecydowana większość emerytów poza dużymi miastami dostaje emeryturę równowartą 93 euro miesięcznie, to jakie to ma przełożenie na to, że ich premier jest przyjacielem najpotężniejszego człowieka na świecie, jeżeli oni dosłownie głodują? W Polsce sojusz ze Stanami Zjednoczonymi ma znacznie bardziej mierzalne efekty, dlatego że się przekłada na bezpieczeństwo. My mamy zupełnie inną percepcję ryzyka niż Węgrzy, bo mamy granicę z Rosją. I to, że Karol Nawrocki...
I boimy się Rosji, a oni przeciwnie. Się,
znaczy, boimy, nie boimy, słusznie, niesłusznie. Karol Nawrocki postawił bardzo mocno na sojusz z ruchem MAGA, zwłaszcza przed drugą turą wyborów prezydenckich. Był blisko, przyjechała Kirstie Noem tutaj, był SIPAK w Jesionce. No i to było bardzo mocno związane właśnie z kwestią bezpieczeństwa. My mamy w naszym społeczeństwie zakorzenione, że to Amerykanie nas będą bronić, niekoniecznie nawet NATO jako takie. Więc ja bym tutaj był jednak ostrożny. Na pewno to, co wynika z Węgier, z porażki Orbana, to jest porażka tego skrzydła kulturowo-cywilizacyjnego, w którym kapralem jest J.D. Vance, bo to on przede wszystkim mówi o tym wykorzenieniu się chrześcijaństwa, o tym zagrożeniu migracją, o tym, już nie pamiętam, jak to było.
Ale ten sojusz jest tylko na tej płaszczyźnie, w żadnej innej.
No dobrze, tylko że...
Więc jeżeli to się wypala, to jest problem.
No to jest dla nich problem. Tak. Co, pytanie, co go zastąpi i czy będzie to ekonomiczny populizm?
Jest to ekonomiczny populizm. Właściwie prawie we wszystkich krajach Zachodu polityki gospodarcze są populistyczne dzisiaj. Tak jakbyśmy powiedzieli jeszcze kilka lat temu przynajmniej. Dziś mówimy często, że to jest nowa ekonomia albo tam jakieś nowe nurty, ale kilka lat temu to wszystko, co pani Mazzucato proponuje, prawda, i te rządy wprowadzają, łącznie z polskim, no to kilka lat temu to by był czysty populizm. Henryk Sawka się obudził już dawno temu, przysłał fantastyczny rysunek, grupa brył siedzi ubranych w czarne garnitury, jedna bryła jakby się unosiła trochę, przypominając Jarosława Kaczyńskiego i mówi: Orban nas zdradził. I właśnie to zdradzenie, prawda, mi się wydaje, że to się też przekłada na polską sytuację, prawda? Że im gorzej, im bardziej ten Orban zdradził, a Trump właściwie, nie wiem, skompromitował, tym gorzej ma się wewnętrzna spójność tego polskiego, magowskiego ruchu. Jędrzej, tak czy nie?
To, znaczy ja uważam, że musimy jak gdyby przywrócić proporcje. Znaczy moim zdaniem ze sceny międzynarodowej Węgry znikają. Orban rzeczywiście miał tą nadzwyczajną pozycję. Dzisiaj już nikt nie będzie się interesował w sensie globalnym, co tam się dzieje. Madziar będzie tak samo jak Fico czy Babisz. No to jest postacie, które nie są znane na Zachodzie. Natomiast to, co moim zdaniem jest absolutnie kluczowe, to jest to, że Trump zderzył się z dwoma strukturalnymi rzeczami, które będzie bardzo mu trudno wyprostować przed wyborami cząstkowymi w listopadzie, które, jeżeli tak dalej pójdzie, doprowadzą do porażki w walce o Biały Dom dwa lata później. Pierwsza rzecz, może trochę od drugiej strony, to jest ten konflikt z papieżem. Ja przypomnę, że 59% Latynosów głosowało w 24 roku na Donalda Trumpa. To był absolutny rekord. Latynosi zawsze głosowali w większości na demokratów, także z tego powodu Biden wygrał. Dlaczego Trumpowi udało się ich przeciągnąć? Po części ze względu na taką konserwatywną agendę w sprawach chociażby aborcji, po części na ten wizerunek, że on jest zwolennikiem przedsiębiorczości. Oni też mają to marzenie o takim amerykańskim śnie, prawda? I to się skończyło jeszcze przed sporem z papieżem, po części z powodu polityki migracyjnej, brutalnej, takiej, która może oznaczać, że każdy może zostać jak gdyby z tej ulicy ściągnięty. Mówimy o grupie 70 milionów wyborców. To znaczy, jeżeli Latynosi nie poprą znowu, a nie chcą już, takie sondaże są już bardzo jasne, 60% z nich nie chce poprzeć Trumpa, no to jest bardzo poważny problem i to starcie z papieżem jest bardzo tutaj istotne. A druga sprawa, no to jest oczywiście Iran. Tak, kampania dała nagle Iranowi coś, czego oni się w ogóle nie spodziewali, taką Wunderwaffe, czyli kontrolę nad cieśniną Ormus. I oni trzymają tego Trumpa, nie powiem za jaką część ciała, dlatego że jeżeli galon w tej chwili jest 4-5 dolarów, za chwilę może być 10, no to on po prostu jest na prostej drodze do porażki. I wszystkie te nerwowe ruchy, które widzimy, kiedy on co chwilę mówi jutro pokój, pojutrze pokój, tutaj z Libanem, tam, to jest objaw tego, że po prostu on nagle zrozumiał, że wpadł w pułapkę z różnych powodów, między innymi z powodu wpływu Netanyahu, ale także dlatego, że widział ten przykład Wenezueli. I ja nie bardzo widzę w tej chwili, jak on miał z tego wyjść, dlatego że warunki, które pokoju, które postawi Iran, na przykład rekompensaty, wycofanie się amerykańskich wojsk, zgoda na program nuklearny, no to są warunki, które są nie do zaakceptowania przez Izrael, przez Amerykę. Więc
Ameryka nie może skapitulować przecież.
No, więc w związku z tym dwóch czynników strukturalnych, ja nie bardzo wiem, jak Trump miałby to przeforsować, czy wyjść na prostą, a bez Trumpa ten cały ruch nacjonalistyczno-populistyczny no traci jednak lidera, bo Orban zapoczątkował to, no ale przecież nie był liderem tego.
To jest, muszę powiedzieć, dla mnie rzeczywiście fascynujące, jak taki wybuch, bo jeszcze nie obserwowaliśmy. Przypomniałaś historię neoliberalizmu, ale neoliberalizm to było kilkadziesiąt lat budowania doktryny, relacji.
Ale takie 15 lat hegemonii, prawda? 15 I tutaj ta prawica też, oni od lat 80. zaczęli, tylko że to było pod poniżej radaru.
No dobra, proszę państwa, skończyła się MAGA, jakby to było 15.
Tak, właśnie.
12 kwietnia w Budapeszcie.
Tak jest.
Albo wtedy, kiedy Iran. 28 lutego. Atak na Iran. Można różnie to.
W każdym razie, 10
lat, tak, od 2000.
W każdym razie, no dobra, odtrąbiliśmy coś, z czego mamy powód się cieszyć. Pierwszy raz od bardzo, bardzo dawna i jestem wam za to ogromnie wdzięczni. Anna Wojciuk, Jędrzej Bielecki i Mateusz Macini byli z nami i przynieśli tę dobrą wiadomość do naszego studia. Piątkowy poranek TOK FM wydawali Maciej Jarząb i Jakub Żebrowski, zrealizowała Liwia Brądzyńska. Bardzo wam dziękuję. O 9:00 informacje TOK FM, po nich magazyn Owczarek, na który zaprosi państwa Cezary Łasiczka. Do usłyszenia, Jacek Żakowski, żeby dalej świeciło to słońce.
Dzień dobry, Cezary Łasiczka. Za chwileczkę magazyn Owczarek, a w nim dowiemy się, gdzie przebiegają granice zdrowego rozsądku. Mam w dłoniach swych książkę o teoriach spiskowych. Ma ona przypisy, ale to nie jest ta książka, o której państwo myślą. A jaka? O tym po informacjach.
Autopromocja.
Z tęsknoty za nieskrępowanymi rozmowami, z dojmującej ciekawości, w poszukiwaniu skandalicznych refleksji, przedstawiamy państwu pisarki i pisarzy. Nowy dzień i nowa godzina. Słyszymy się w soboty tuż po 15. Zapraszam, Mikołaj Lizut.
TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
Reklama.
Komunia to wyjątkowy dzień, więc postaw na prezent, który sprawi radość. W RTV Euro AGD mamy to, co dzieciaki uwielbiają. Sprzęt do nauki, zabawy i kontaktu z paczką znajomych. Na przykład laptop Asus ZenBook 14, procesor Intel Core Ultra 5. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4299 zł. Teraz za 3999. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w piątek z kuponem Lidl Plus. Tesori Doriente, koncentrat do płukania 760 ml. Różne rodzaje. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
Lidl, to się opłaca.
Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę w Aldi olej kujawski 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,49. Teraz taniej tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Produkt objęty limitem. A kawa mielona MK Cafe Premium 500 gramów. Cena regularna 43,99. Teraz w promocji. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
Nowa superhybryda BYD Atto 2 DMI. Prosty sposób na oszczędną jazdę. W mieście jeździsz na prądzie nawet 150 km. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km. Teraz SUV Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50 z zerowym oprocentowaniem. Sprawdź na BYD.com lub w najbliższym salonie BYD.
Piątek w Kauflandzie nowa, nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card. Piątek polskie jabłka bialskie 2,99 za kilogram z Kaufland Card. Tak, polskie jabłka bialskie 2,99 za kilogram z Kaufland Card. To jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
Święto polskiego designu w Warszawie. Targi rzeczy ładnych już 18 i 19 kwietnia w Expo 21. Aż 350 wystawców. Premiery, debiuty, najlepsze marki. Chodźcie na Targi rzeczy ładnych wiosna. To będzie wydarzenie roku. Też tam będę. Kasia Zielińska.
Chcę rzucić palenie.
Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
Desmoxan. I już nie palisz.
Reklama.
Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.